Rozmowa kontrolowana.
A tam nasz gość Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie premierze.
Witam serdecznie.
O mały włos do naszej rozmowy by nie doszło, jak się leciało w tej mgle?
Do końca byłem przekonany, że jesteśmy jeszcze daleko nad lotniskiem. W ostatniej chwili zobaczyliśmy pas, ale pilot był znakomity.
Jest pan w Gdańsku. Czy rozumiem, że z tego Gdańska szybko będzie pan potem leciał z powrotem do Warszawy na posiedzenie Sejmu, gdzie gdzieś mają się rozpocząć prace nad ustawami sądowymi?
Nie tak szybko. Jestem tutaj w Gdańsku. Będę przez cały dzień. Wracamy ostatnim samolotem. Mam cały szereg spotkań ze środowiskiem akademickim, ze środowiskiem biznesowym. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób łączyć naukę z gospodarką. To jest jedno z najważniejszych zadań dla tego rządu. Zadanie, za które odpowiedzialni jesteśmy wspólnie z panem premierem Morawieckim. No a wieczorem także spotkania ze strukturą, pomocną strukturą mojej nowej partii, czyli Porozumienia.
To jeszcze o to wszystko zapytam, ale zacznijmy jednak od tych ustaw sądowych. Czy pan wie, w jakim kształcie będzie procedowany projekt? Opozycja zarzuca rządzącym, że właściwie to tak naprawdę nie do końca wiadomo po tych rozmowach prezydenta z Jarosławem Kaczyńskim. Co tak naprawdę i w jakim kształcie ma wyjść z Sejmu?
Znam projekt w takim kształcie, w jakim wyszedł on z kancelarii prezydenta. Czy klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, całej Zjednoczonej Prawicy zdecyduje się wprowadzić tam jakieś poprawki? Tego nie wiem. My ministrowie nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani. Nie jesteśmy stroną w tej całej kontrowersji dotyczącej Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, ale jeżeli te poprawki będą, to moim zdaniem nieznaczące, dlatego że po pierwsze jest dżentelmeńskie porozumienie między panem prezydentem a panem prezesem Kaczyńskim, że uzgodniona wersja trafi z powrotem do podpisu prezydenckiego, a po drugie pan prezydent twardo stawia sprawę, że jeżeli jakieś poprawki wypaczą sens przygotowanego przez niego projektu, to po prostu zawetuje go ponownie. Moim zdaniem trzeba tego uniknąć.
A co pana zdaniem jest, może być najtrudniejsze w praktyce? Co jest najsłabszym elementem tych projektów? Zarówno na etapie procedowania, ale też myślę na etapie wprowadzania w życie. Ma pan jakieś obawy?
Na etapie wprowadzania w życie to, mówiąc szczerze, że te zmiany wpływają na funkcjonowanie sądownictwa tylko pośrednio i w dłuższej perspektywie. Żeby polskie sądy orzekały i sprawiedliwie, i sprawnie, czyli szybko, potrzebny jest też cały szereg innych, takich bardziej szczegółowych zmian. Natomiast panu prezydentowi słusznie, moim zdaniem, bardzo zależało na tym, żeby wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa miał charakter pluralistyczny. To znaczy, żeby w ten wybór włączyła się też opozycja i w skład Rady, aby weszli sędziowie wskazani przez kluby opozycyjne. Może się okazać, że najsłabszą stroną tego, skądinąd, jeszcze raz podkreślam, słusznego podejścia pana prezydenta, będzie bojkot wyboru KRS-u przez wszystkie kluby opozycyjne. Mam nadzieję, że tak się nie stanie.
A jeśli tak się stanie, to co? To
jeśli tak się stanie, długo rozważaliśmy wraz z panem prezydentem, mówię o naszym obozie politycznym, ale też byłem uczestnikiem tych spotkań i mi sam wielokrotnie na ten temat z panem prezydentem dyskutowałem. No wtedy nie będzie innego wyjścia. Wtedy w kolejnym podejściu całą piętnastkę wskaże obóz rządowy. To nie jest komfortowa sytuacja, ale też chciałbym wszystkich zaniepokojonych możliwościami, możliwą groźbą upolitycznienia sądownictwa uspokoić. Przecież wybierać będziemy sędziów. Przytłaczająca większość sędziów to ludzie, którzy dochowują wierności zasadzie niezawisłości sędziowskiej, a więc także bezstronności politycznej.
Skoro mowa o upolitycznieniu, to przejdźmy na pańską działkę. Rektorzy obawiają się upolitycznienia tych rad wedle pańskiego pomysłu i nie chcieliby, żeby przedstawiciele administracji zasiadali w tych radach. To jest postulat do zaakceptowania?
wszystko jest w rękach senatów uczelni, bo przecież to senaty, a więc uczelnie autonomicznie będą wybierały członków rad. Zresztą mam wrażenie, że tego typu obawy są już dzisiaj, mają już dzisiaj charakter marginalny. Dzisiaj będę spotykał się po raz kolejny z senatem Politechniki Gdańskiej, świetnej uczelni. Politechnika Gdańska w niedawnej ocenie dorobku naukowego wszystkich polskich uczelni dokonała największego postępu. Jeszcze raz chcę tym razem za pośrednictwem Radia Gdańsk pogratulować panu rektorowi Namieśnikowi i całej wspólnocie akademickiej, ale kiedy byłem na Politechnice podczas inauguracji, to moje wystąpienie było przyjęte, może mi niezręcznie tak mówić, ale chyba było przyjęte bardzo, bardzo pozytywnie i tego typu zastrzeżenia po stronie Politechniki Gdańskiej w ogóle się nie pojawiały.
A kiedy pańska konstytucja, kiedy pańskie ustawy wejdą do Sejmu i kiedy zostaną uchwalone? Ma pan jakąś gwarancję?
Liczę na to, że kalendarz, który przedstawiłem już wiele miesięcy temu, będzie aktualny, czyli że do końca tego roku projekt zostanie skierowany pod obrady rządu, będzie przyjęty przez rząd albo pod koniec tego roku, albo na początku 2018 i bezzwłocznie trafi do Sejmu.
Czy powołanie przez pana porozumienia jako elementu tej Zjednoczonej Prawicy to jest także wzmocnienie pańskiego stanowiska i pańskiej pewności w sprawie uchwalenia ustaw?
Nie, tak bym tego nie ujmował. Przecież i tak ten projekt musi mieć poparcie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. No, każda partia chce się wzmacniać. Ja się bardzo cieszę, że na przykład tutaj na Pomorzu dołączyło do nas z jednej strony prężne, młode, co ważne w polityce, środowisko republikańskie, ale jest też wielu samorządowców. Dzisiaj także będę się z nimi spotykał.
To są jacyś znani samorządowcy, których może pan wymienić?
Dzisiaj podczas spotkania ze strukturami będzie o tym mowa, ale chcę powiedzieć, że w skali kraju współpracę z nami nawiązało już 10 prezydentów miast, dziesiątki burmistrzów, wójtów. My jesteśmy takim ugrupowaniem, które w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy najmocniej stawia na samorządność. Dlatego samorządowcy słusznie widzą w nas taki pas transmisyjny do obozu rządowego.
A porozumienie będzie miało swojego kandydata na prezydenta Gdańska? Wcześniej pańskie ugrupowanie zgłaszało Piotra Walentynowicza jako potencjalnego kandydata, wnuk Anny Walentynowicz.
Będziemy na ten temat rozmawiać jeszcze i z Prawem i Sprawiedliwością i z innymi środowiskami takiej antysystemowej, wolnorynkowej prawicy. Rzeczywiście tutaj w Gdańsku doszło do zawarcia porozumienia między środowiskiem ówczesnej Polski Razem, środowiskiem właśnie republikanów, którzy dzisiaj są już w porozumieniu, środowiskiem współpracowników Pawła Kukiza. No, zobaczymy, czy to porozumienie przetrwa próbę czasu, bo ostatnio Paweł Kukiz dosyć nerwowo spogląda na to, co dzieje się wokół mnie i na powstanie ugrupowania, które pewnie siłą rzeczy, chociaż nie taki jest nasz zamiar, będzie odbierać poparcie ruchowi Kukiz 15.
Ale kandydatura Walentynowicza w takim razie, ponieważ jest nowy układ, jest na dziś nieaktualna?
Nie, tak nie mogę powiedzieć, ale jeżeli chodzi o Gdańsk, jesteśmy jeszcze przed rozmowami z Prawem i Sprawiedliwością. To jest w naturalny sposób pierwszy partner do negocjacji. Na pewno w większości, a w każdym razie w wielu miastach, w których będą wybory prezydenckie, będziemy mieli wspólnych kandydatów. W większości przypadków to będą kandydaci wskazani przez Prawo i Sprawiedliwość, ale umówiliśmy się z panem prezesem Kaczyńskim, że będą i takie miasta, w których wspólnych kandydatów wskaże porozumienie.
Rozmawialiśmy o szkołach wyższych, o naukowcach. To, że pieniędzy na podwyżki dla naukowców nie będzie w przyszłym roku, uważa pan to za jakąś swoją osobistą porażkę?
Nie, dlatego że zapadła rządowa, ogólnorządowa decyzja podtrzymania zamrożenia wynagrodzeń w sferze budżetowej, ale w 2019 roku te wynagrodzenia muszą drgnąć, ruszyć, dlatego że zarobki na uczelniach są rzeczywiście bardzo niskie, ale z drugiej strony chcę też powiedzieć, że rząd przewidział w przyszłorocznym budżecie miliard złotych więcej na naukę. W dużej mierze te środki będą wykorzystane na dodatkowe wynagrodzenia dla tych naukowców, którzy rzeczywiście prowadzą badania na wysokim europejskim czy światowym poziomie.
Mówił pan ostatnio, że jest pan za wstrzymaniem wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej po tej decyzji sądu. Minister środowiska mówi, że to nie jest wycinka i co prawda wycofuje wycofywane są te wielkie urządzenia do wycinki drzew, ale nadal będzie prowadzona tam, to się różnie nazywa, jakiś rodzaj gospodarki. Pan by doradzał, żeby wstrzymać się w ogóle do czasu rozstrzygnięć?
Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Ja rozmawiałem z dziesiątkami naukowców i pewnie zaskoczę panią redaktor i słuchaczy, dlatego że do opinii publicznej docierają głównie oceny krytyczne tego, co robi pan minister Szyszko. Natomiast moi rozmówcy na ogół przyznawali mu rację. Żeby wyrobić sobie i też pomóc opinii publicznej w wyrobieniu sobie miarodajnego stanowiska w tej sprawie, zorganizowałem wraz z Polską Akademią Nauk i przy współpracy z panem ministrem Szyszko międzynarodową konferencję na ten temat 4 grudnia. Będą tam wybitni naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, z różnych krajów świata. Sądzę, że po 4 grudnia będę w tej sprawie dużo mądrzejszy.
No tak, ale czy to jest konferencja, która ma obronić stanowisko ministra Szyszki?
Nie, nie, nie. Z definicji my przyjęliśmy takie założenie, że zapraszamy wszystkich najlepszych specjalistów, nie zwracając uwagi na to, jakiego stanowiska można a priori, przed konferencją oczekiwać. W tym sensie uważam, że wyniki tej konferencji będą istotną wskazówką. Natomiast rozmawiamy w tej chwili o racjach merytorycznych, naukowych. Oprócz racji merytorycznych są jeszcze racje polityczne. Jesteśmy chyba w sposób niesprawiedliwy. Może nie tyle my, co działania pana ministra Szyszko są pod pręgierzem w instytucji unijnych. W tej sytuacji uważam, że roztropność polityczna należy, wskazuje zawieszenie tych działań. Tym bardziej, że w Puszczy Białowieskiej największe zagrożenie to jest pożar. To nie jest kornik, tylko w konsekwencji działalności kornika te upadające drzewa uniemożliwiają wkroczenie do puszczy straży pożarnej na wypadek odpukać jakiegoś pożaru. No na szczęście po
aura roku, taka, że tak, na razie nam nie grożą.
My chyba mamy parę miesięcy spokojniejsze.
Panie premierze, chciałam zapytać, czy o dwie sprawy takie gospodarcze, czy okołogospodarcze. Czy jak pana zdanie będzie ten limit składek na ZUS? Bo on jest, z jednej strony jest procedowany w komisjach w Sejmie, a z drugiej strony media ostatnio spekulowały, że tego limitu nie będzie. A z drugiej strony jak będzie z zakazem handlu w niedzielę? Bo ja już nie wiem.
Zobaczymy, co do zakazu handlu w niedzielę. Najpierw musimy mieć notyfikację Komisji Europejskiej, a potem rozstrzygnięcie ostrej kontrowersji politycznej, tym razem między obozem rządowym a Związkiem Zawodowym Solidarność.
Realny termin to gdzieś połowie roku najwcześniej pewnie.
Realny termin, myślę, że to jest połowa roku i uważam, że propozycja, której od początku bronił pan premier Morawiecki, żeby dać sobie czas na próbę. Czyli żeby na początek tylko dwie niedziele w miesiącu były objęte tym zakazem handlu, no głównie w sklepach wielkopowierzchniowych, że to jest bardzo roztropne podejście. Co do 30-krotności, składki ZUS, ja i moja partia będziemy temu rozwiązaniu przeciwni, chociaż mamy też świadomość, że klub PiS-u wraz z kołem Wolni i Solidarni, kołem Kornela Morawieckiego, które na pewno poprze rozwiązanie zaproponowane w tym przypadku przez Mateusza Morawieckiego. Więc, że oni mają wystarczająco dużo głosów, żeby bez poparcia porozumienia przeforsować to rozwiązanie. I uważam, że nie jest to rozwiązanie dobre.
A konstytucja dla biznesu, jeśli trafią projekty ustaw do Sejmu, tutaj nie będzie żadnej kontrowersji?
Tu nie spodziewam się żadnych kontrowersji. Bardzo się cieszę, że te ustawy, które realnie ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza małym i średnim firmom, że one wreszcie trafiły do Sejmu i że już wkrótce będzie się rozwijać firmy i prowadzić działalność gospodarczą łatwiej. Szkoda, że ten projekt tak długo leżakował w rządzie, bo przecież pan premier Morawiecki ogłosił go rok temu. Proces uzgodnień w przypadku tak ważnych projektów powinien moim zdaniem przebiegać sprawniej.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Rozmowa kontrolowana.